Dyskopatia, czyli gdy zaboli krążek. Mało sportu, wielogodzinne siedzenie w nieodpowiedniej pozycji, nadwaga. Trzeba przyznać, że nasz kręgosłup nie ma z nami lekko. Według badań TNS jeden nieco ponad 50% Polaków po 55 roku życia narzeka na bóle pleców i inne dolegliwości związane z układem ruchu. Dyskopatia, bo o niej mowa, to rodzaj popularnego schorzenia spowodowanego zwyrodnieniami dysków międzykręgowych, które znacząco utrudnia funkcjonowanie i obniża komfort życia. Lek. Anna Żelechowska, neurolog i specjalista rehabilitacji medycznej oraz fizjoterapeutka Karolina Hertman udzielają wskazówek, jak radzić sobie z tą przypadłością, która współcześnie urasta do rangi choroby cywilizacyjnej. Rozwój zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i ich konsekwencje. Pierwszy etap choroby zaczyna się od nadmiernego ucisku dysków. Powoduje to drażnienie nerwów rdzeniowych, popularnie zwanych korzonkami, od anatomicznej nazwy. Korzenie rdzeniowe, rdzenia kręgowego lub innych struktur kanału kręgowego. W konsekwencji narastania zmian zwyrodnieniowych samych dysków oraz ich otoczenia, do dysków dociera coraz mniej składników odżywczych. Jest to powodem ich dehydratacji, czyli odwodnienia, bądź rozwarstwienia się pierścienia włóknistego, będącego strukturą otaczającą galaretowatą zawartość wnętrza. Szukasz pomocy w leczeniu dyskopatii? Na portalu kliniki.pl znajdziesz placówki wykonujące specjalistyczne zabiegi i terapię na kręgosłup. Porównaj oferty, sprawdź aktualne ceny, zapoznaj się z opiniami o klinice i specjalistach, a następnie wygodnie umów wizytę. W pierwszym przypadku odwodniony dysk staje się mniej elastyczny i cieńszy, co powoduje zwężenie przestrzeni międzykręgowej pomiędzy dwoma sąsiadującymi kręgami. Znajdujące się w niej nerwy rdzeniowe, mając mniej miejsca, poddawane są uciskowi. W przypadku uszkodzenia pierścienia włóknistego, galaretowata zawartość może przemieścić się na zewnątrz, powodując powstanie najpierw uwypuklenia, następnie wypukliny, aż w końcu przepukliny dyskowej, która uciska struktury nerwowe, powodując ból. Tak właśnie powstają bóle promieniujące np. do ramienia, powodujące rwę barkową lub do kończyny dolnej, skutkujące rwą kulszową lub udową. Poziom bólu zależy od poziomu kręgosłupa, na którym pojawiły się zmiany dyskopatyczne. Szyja, odcinek lędźwiowy. Powyższe zmiany nasilają procesy niszczenia, a powstały długotrwały stan nadmiernego przeciążenia elementów kostnych powoduje powstanie wyrośli na brzegach, np. trzonów kręgów kości zwanych osteofitami. Uciskają one wychodzące korzenie nerwowe oraz drażnią otaczające tkanki i również są powodem dolegliwości bólowych. W zaawansowanym stadium schorzenia dochodzi do degeneracji kości współtworzących kręgosłup. Postępujące zaburzenie jest powodem przeciążania mięśni i więzadeł podtrzymujących kręgosłup. Przyczyny i czynniki ryzyka dyskopatii. Przez długi czas panowało przekonanie, że zwyrodnienie krążka międzykręgowego powodują głównie urazy mechaniczne powstające podczas wykonywanej pracy, na przykład w budownictwie, przemyśle czy u pracowników służby zdrowia. Było w tym stwierdzeniu dużo racji, już i to w latach 50., ibo XX wieku zauważono narastającą absencję chorobową pracowników. Badania przeprowadzone w Szwecji wykazały, że ich powodem były zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wynikające z przeciążeń przy pracy na stanowiskach, gdzie było mało ruchu, a dużo schylania i dźwigania. Od lat 80. narasta problem bólów odcinka szyjnego i piersiowego, wynikających z coraz powszechniejszej pracy siedzącej z użyciem komputera. Stał się on jednocześnie naszym błogosławieństwem i przekleństwem, ułatwiając pracę i niszcząc nam zdrowie. Trzeba jednak pamiętać, że proces powstawania zwyrodnień może zostać wywołany przez wiele czynników. Główne czynniki ryzyka to zaburzenia troficzne, uwarunkowania genetyczne, otyłość, przeciążenia podczas podnoszenia ciężarów, nieprawidłowe siedzenie, a procesy biologiczne związane ze starzeniem się tkanek. Nie wszyscy jednak cierpią z powodu dolegliwości bólowych. Dlaczego więc jednym to doskwiera, a drugim nie? Za tę dolegliwość odpowiada także nasz wygodny styl życia. Zamiast chodzić, wszędzie jeździmy samochodem, a po powrocie do domu siadamy przed telewizorem, na czym cierpi nasz kręgosłup. Pamiętaj, regularna aktywność fizyczna i zdrowa dieta mogą pomóc w zapobieganiu dyskopatii. Nie pracujemy nad wytworzeniem elastyczności aparatu więzadłowego, ani nad budową silnych mięśni stanowiących nasz naturalny gorset mięśniowy. W dodatku nie uzupełniamy niedoborów składników budulcowych układu kostnego, w tym tak ważnej witaminy D3, jedząc na przykład wysoko przetworzoną żywność, komentuje lekarz Anna Żelechowska, neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej. Często zapominamy też o tym, że na przykład podnosząc różne rzeczy, należy się po nie odpowiednio schylić, unikając skrętów i rotacji w piersiowym czy lędźwiowym odcinku kręgosłupa. Pomocne może być także noszenie plecaków zamiast toreb, dzięki czemu ciężar zostanie rozłożony równomiernie na oba ramiona. Informacja. Ergonomiczne stanowisko pracy zmniejsza ryzyko rozwoju dyskopatii. Jest wiele prostych sposobów na życzliwsze podchodzenie do naszego kręgosłupa, jak choćby posiadanie dobrego łóżka i ergonomicznego stanowiska pracy czy aktywny wypoczynek po pracy. We współczesnych czasach zauważalny jest także negatywny wpływ stresu i środowiska, w jakim żyjemy. Proste sposoby na poprawę stanu kręgosłupa. Noszenie plecaków zamiast toreb, posiadanie dobrego materaca do spania, ergonomiczne stanowisko pracy, aktywny wypoczynek po pracy, unikanie stresu. Napięcie, które jest wynikiem pracy naszych mięśni pod presją czasu, nie wpływa dobrze na procesy zachodzące w naszym organizmie i może doprowadzić do nadwyrężenia mięśni więzadeł oraz zaburzenia funkcji stawów. Stałe napięcie przeciąża tkanki, ponieważ znajdują się one wtedy w ciągłej pracy. Ciekawostka. Stres może nasilać objawy dyskopatii, dlatego warto stosować techniki relaksacyjne. Objawy dyskopatii i ich konsekwencje. W zależności od lokalizacji dyskopatii objawy mogą ujawniać się w różnych częściach ciała. Zazwyczaj określane są jako dolegliwości bólowe, ograniczenie ruchomości stawów i wzmożone napięcie mięśni. W przypadku dyskopatii w obszarze lędźwiowym są to wyżej wspomniane bóle promieniujące do nogi, zaburzenia czucia w postaci mrowień i drętwień oraz osłabienia czucia poszczególnych części kończyny. W zależności od tego, który nerw rdzeniowy jest uciskany i jaką częścią kończyny zarządza. Dolegliwości nasilają się podczas ataków kaszlu, kichnięć. Przepuklina odcinka szyjnego charakteryzuje się bólami karku, pleców i kończyn górnych. W przypadku problemów z odcinkiem piersiowym mamy do czynienia z kłuciem w klatce piersiowej, które promieniuje wzdłuż linii żeber. Ważne. Objawy dyskopatii mogą przypominać inne schorzenia, dlatego ważna jest konsultacja z lekarzem. Pozostawienie problemu samemu sobie, bazowanie wyłącznie na lekach przeciwbólowych jest groźne. To, że nas nie boli, nie oznacza, że problem zniknął. To tylko odcięcie kontrolki. Kompleksowe podejście do terapii kręgosłupa, uwzględniające leki, ale też rehabilitację kręgosłupa, zmiany nawyków żywieniowych czy stylu życia warunkuje sukces. W przeciwnym wypadku czeka nas operacja neurochirurgiczna. Jeśli natomiast zmiany zwyrodnieniowo-dyskopatyczne trwale uszkodzą struktury nerwowe, na operację będzie za późno i w konsekwencji możemy doprowadzić do paraliżu np. nogi, komentuje lekarz Anna Żelechowska, neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej. Pamiętaj, regularne wizyty u fizjoterapeuty mogą pomóc uniknąć poważnych komplikacji. Metody leczenia dyskopatii. Zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć i już zawczasu zadbać o siebie, na przykład poprzez regularny sport i dbanie o odpowiednią postawę ciała. Co ważne, nie należy lekceważyć pierwszych dolegliwości bólowych. Najczęściej stosuje się zachowawcze leczenie dyskopatii, które wymaga stosowania środków przeciwzapalnych, przeciwbólowych oraz kilkudniowego leżenia i nie zaleca się wtedy przeciążania kręgosłupa. Czynną rehabilitację, na przykład ćwiczenia, warto podjąć dopiero po ustąpieniu ostrych objawów. Dość wcześnie można zacząć stosować zabiegi fizykalne, przeciwbólowe i regenerujące. W celu diagnozy należy zgłosić się do lekarza i wykonać badania z wykorzystaniem RTG, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Informacja. Rezonans magnetyczny pozwala szczegółowo ocenić stan kręgosłupa. Rezonans magnetyczny jest narzędziem diagnostycznym, a nie formą leczenia tego schorzenia. Do zwyrodnień kręgosłupa dochodzi, gdy przepływ energii w wewnętrznych procesach regeneracji jest niewystarczający, to znaczy wtedy, gdy nie dochodzi do zastępowania starych komórek nowymi, co może być spowodowane osłabionym przepływem składników odżywczych. Farmakoterapia i leczenie inwazyjne. Metody farmakologiczne lub chirurgiczne dają efekty tylko czasowe, ponieważ nie usuwają przyczyny zwyrodnień, a jedynie niwelują ich objawy. Postępowanie zwyrodnień skutkuje zwiększaniem dawki środków farmakologicznych, a także może powodować potrzebę uciekania się do coraz to nowszych metod leczenia inwazyjnego, których ostatnim etapem jest wymiana stawów na sztuczne. Metody leczenia inwazyjnego obejmują zastrzyki sterydowe, blokady nerwowe, interwencje chirurgiczne. Warto uwzględnić zastrzyki sterydowe, które pomagają w zmniejszeniu stanu zapalnego i bólu, oraz blokady nerwowe, które mogą tymczasowo złagodzić dolegliwości. W niektórych przypadkach konieczna jest interwencja chirurgiczna, szczególnie gdy objawy są ciężkie i nie ustępują po leczeniu zachowawczym. Ciekawostka. Nowoczesne metody chirurgiczne mogą być mniej inwazyjne niż tradycyjne operacje. Terapie alternatywne. Współczesne metody leczenia obejmują również terapie manualne, które mogą pomóc w redukcji objawów poprzez poprawę mechaniki ciała. Warto również uwzględnić konsultację z fizjoterapeutą, który może zaproponować indywidualny program ćwiczeń wzmacniających mięśnie i poprawiających elastyczność. Ostatnie badania sugerują również, że terapie alternatywne, takie jak akupunktura, mogą czasem przynieść ulgę w bólu związanym z dyskopatią. Inne alternatywne metody leczenia to terapie manualne, konsultacje z fizjoterapeutą, akupunktura. Jednak ważne jest, aby każdą formę leczenia omówić z lekarzem prowadzącym. Terapia rezonansem magnetycznym. Terapia rezonansem magnetycznym w systemie MBS-TR została opracowana przez lekarzy, fizyków, biologów i inżynierów. System terapii MBS-TR wykorzystuje technologię rezonansu magnetycznego w celu pobudzania procesów regeneracyjnych i uśmierzania bólu. Służy do regeneratywnej stymulacji komórek, czyli odbudowy tkanek utraconych czy uszkodzonych, odbudowy kości i chrząstek. Zastosowanie MBS-TR. Zaawansowany system terapii rezonansem magnetycznym MBS-TR umożliwia skuteczne i niemające efektów ubocznych zabiegi w zakresie chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Dzięki temu możliwe jest efektywne leczenie m.in. przyczyn zwyrodnieniowych chorób stawów, urazów sportowych i powypadkowych, a także schorzeń kości i stawów takich jak artroza czy osteoporoza. Ich celem jest utrzymanie zdrowia i jakości życia w zaawansowanym wieku. Terapia za pomocą rezonansu jądrowego MBS-TR jest z sukcesem stosowana od 1998 roku przez lekarzy i terapeutów. Ponad 250 tysięcy poddanych leczeniu pacjentów potwierdza skuteczność systemu terapeutycznego MBS-TR. Niemniej jednak należy pamiętać, że ta metoda nie jest szeroko uznana jako standardowa procedura w leczeniu dyskopatii. MBS-TR to wyrób MedTech, Medizin Technik GmbH. Dystrybutorem generalnym systemu na Polskę jest firma MedTech Pol SP z OO. Certyfikat i atesty MedTech są uznawane na całym świecie. Oznaczają bezpieczeństwo i zaufanie do terapii MBS-TR. Gwarancją tego jest regularny proces weryfikacji prowadzony przez zatwierdzone przez państwo ośrodki badawcze. Takie jak na przykład TÜV-SÜD. Technika rezonansu magnetycznego MBS-TR objęta została około 150 patentami na całym świecie i jest obecnie stosowana z powodzeniem w ponad 37 krajach. Zapamiętaj. Na kliniki.pl szybko i wygodnie znajdziesz sprawdzone placówki wykonujące leczenie dyskopatii.